Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dziś w magazynie będzie o tym, co nowego czeka nas w tym roku. Szykują się zmiany w leczeniu chorych na raka, a za tym idą plany rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Przede wszystkim chcemy rozbudować poradnictwo onkologiczne, a także diagnostykę molekularną związaną z badaniami genetycznymi.
Plany są duże, niedawno zostały zaprezentowane publicznie. Teraz rozpoczynają się starania o pieniądze na tę inwestycję.
Zmiany szykują się także dla osób chorujących na cukrzycę, które mają powikłania i wymagają specjalistycznej opieki szpitalnej.
Nie zawsze w warunkach ambulatoryjnych, czyli pacjent przyjeżdża, odjeżdża, można pacjentowi pomóc. Częstokroć ten pacjent wymaga pobytu w szpitalu, podawania antybiotyków dożylnie, stosowania specjalnych opatrunków i tego już w poradni nie można zrobić, tym bardziej w domu.
W szpitalu imienia Raszei w Poznaniu powstanie pododdział, który ma zaspokoić potrzeby chorych z całej zachodniej części Polski.
Poznanianki, warto pomyśleć o profilaktyce. Osteoporoza podstępnie atakuje. Czasem wystarczy niewielki upadek.
Pacjent był wyższy, a nagle zmalał. Nie wiem, co się stało. Jak to, że się zmalał? No zmalał, dlatego że te kręgi po prostu się zapadły. Zaczyna się od jednego kręgu, potem mogą być dwa, trzy.
W Poznaniu w tym roku kontynuowany jest program Osteoporoza 50+. I o tym powiemy w drugiej części programu.
A na koniec o problemach dzieci niesłyszących. Czy mają równe szanse jak ich słyszący rówieśnicy?
Rodzice zdają sobie sprawę z tego, że dziecko niesłyszące w szkole ogólnodostępnej jest skazane na niepowodzenie, jeśli nie posługuje się językiem polskim.
To trzeba zmienić. Na podstawowe problemy systemu zwróciła uwagę ostatnia kontrola NIK. I o tym powiemy pod koniec naszego programu.
A na początek o rozbudowie Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Już niedługie pobyty w szpitalu, ale jednodniowe terapie. Tak coraz częściej wygląda leczenie chorych na raka. By sprostać tym wyzwaniom, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu chce się rozbudować.
Pozyskało właśnie działkę naprzeciwko szpitala. Planuje tam postawić kompleks 3 budynków, między innymi z poradniami. W tym tygodniu po raz pierwszy projekt inwestycji został publicznie zaprezentowany.
Na zdrowie.
Chorych na raka jest coraz więcej. Widać to na korytarzach Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.
Mimo, że tutaj lekarze starają się jak mogą. Do tego miejsca dla pacjentek zawsze brakuje.
Mówi Anna Piłat-Bredow ze stowarzyszenia Rakujemy jak chcemy, które skupia kobiety walczące z rakiem piersi.
Lekarze, onkolodzy mają bardzo dużo pacjentek, które muszą przyjąć w dosyć krótkim czasie, bo po prostu tak dużo jest chorych, a właśnie rak piersi jest to już teraz niedawno najczęstszy rak na świecie, jeśli chodzi o kobiety. Co 8 kobieta tego raka piersi zachoruje i chorują coraz młodsze chore.
Ja jestem pacjentką od 2 roku, tutaj dosyć czynną, jeszcze jestem w trakcie konsultacji.
Alicja Smolarkiewicz, Polskie Towarzystwo Stomijne.
I przyznam się, że jest bardzo dobrze wszystko zorganizowane. Za długo się nie czeka, ale jest jedno ale. Najgorzej jest z chemioterapią. Tam są tłumy ludzi. Ci ludzie przyjeżdżając na tą chemioterapię często nie przyjeżdżają sami, jeszcze z osobą towarzyszącą. Ona gdzieś musi usiąść. Tych miejsc tam jest nie za wiele. Do tego jeszcze niektórzy przyjezdni przyjeżdżają wcześniej.
I by poprawić komfort leczenia pacjentów, którzy przyjeżdżają na podanie leków, szpital stawia właśnie budynek z poradniami. Po jego otwarciu ruch pacjentów przeniesie się z korytarzy oddziałów szpitalnych.
Duży budynek poradni, ambulatorium jednego dnia.
Marszałek województwa Marek Woźniak.
Myślę, że bardzo potrzebny tutaj, gdzie obserwujemy jednak duże kolejki i ludzi często siedzących wiele godzin w oczekiwaniu na dostęp do terapii. Tam myślę, że to będzie zdecydowanie inna jakość i dlatego finansujemy tę inwestycję.
Ale Wielkopolskie Centrum Onkologii chce iść za ciosem i postawić jeszcze jeden obiekt, w którym także będą poradnie. Budynek ma stanąć na działce, która znajduje się naprzeciwko kompleksu onkologicznego przy ulicy Garbary.
Będzie to budynek właściwie składający się z 3 obiektów, które być może będzie można zbudować niezależnie.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, profesor Julian Malicki.
Oczywiście istotną częścią to jest radioterapia i protonoterapia, o której cały czas mówię, ale to jest tak naprawdę część istotna, ale może zaledwie 1/3 tego, co planujemy. Więc przede wszystkim chcemy rozbudować poradnictwo onkologiczne, a także diagnostykę molekularną związaną z badaniami genetycznymi. Częścią naszej działalności jest opieka nad pacjentami, którzy są obciążeni genetycznie, a także nad członkami ich rodzin, więc całe to poradnictwo genetyczne będzie tam też umiejscowione, jak również wszystkie niezbędne badania molekularne, które trzeba w takim wypadku zrobić. Oprócz tego taka bardzo ważna dziedzina jak radiobiologia, związana z oddziaływaniem promieniowania jonizującego z organizmem. Kolejna działalność to terapie wspomagające, a więc rehabilitacja. Bardzo dużo miejsca zajmą sale do ćwiczeń, gabinety usprawniania pacjentów. No, bardzo ważna dzisiaj rzecz, która tutaj za bardzo nie mamy miejsca. Oprócz tego opieka psychologiczna, wszelkie terapie zajęciowe. To też te dwie dziedziny, które były trochę, nie chcę powiedzieć, że zaniedbane, no ale nie było na nie miejsca tyle, ile powinno być. No i taką rzeczą ciekawą jest też hostel dla pacjentów, 20-kilkomiejscowy. Jest tendencja, że coraz mniej pacjentów wymaga opieki typowo szpitalnej. Usługi hostelowe stają się bardzo ważne. Do tej pory hostelu nie mieliśmy. Redukujemy zresztą liczbę łóżek na oddziałach, bo jakby to jest naturalny trend. W zamian za to musimy mieć miejsca hostelowe. Oczywiście wynajmowaliśmy różne hostele, ale to jednak nie to samo. I mamy już taki hostel w naszym ośrodku w Kaliszu, mamy w Pile, no i to będzie ten tutaj. No i wreszcie parking wielopoziomowy.
Taka rzecz, no nie wydaje się do końca związana z leczeniem, ale jest bardzo, bardzo ważna. To jeszcze jak ktoś jedzie, ma takie rozpoznanie, idzie na chemioterapię, to dla niego to jest też istotne, żeby mieć to miejsce, żeby zaparkować.
W tych warunkach to tak najlepiej nie wygląda.
Jeszcze o jednej rzeczy chcę bardzo ważnej powiedzieć. Bardzo dużo mówi się o koordynowanej opiece onkologicznej. Jedno piętro zostanie poświęcone tak zwanym zespołom funkcjonalnym albo zespołom interdyscyplinarnym, gdzie będą mieli swoje stanowiska koordynatorzy, tam będą też gabinety konsyliów. Także specjaliści z różnych dyscyplin będą mogli razem się tam spotkać. Będzie też możliwość rozmowy z pacjentem. No to bardzo poważne przedsięwzięcie i to będzie to centrum zarządzania koordynowaną opieką onkologiczną.
Która no lada miesiąc może wejdzie wreszcie?
No wygląda na to, że z tego co wiemy z enuncjacji prasowych, ale też z takich moich osobistych wielu rozmów, że to już nadchodzi. Będziemy starać się uzyskać środki w konkursie Funduszu Medycznego. Wiadomo, że następny konkurs to jest ten fundusz pod egidą prezydenta. Następny konkurs ma być poświęcony onkologii, on się tak troszeczkę odwleka, no ale tak patrząc na kalendarz, no to musi zostać niedługo ogłoszony i tam będziemy starać się o łącznie 300 milionów złotych. Reguły konkursów są takie, że pewne prace można rozpocząć, no, prace projektowe, no będziemy je rozpoczynać, tak czy tak.
Liczymy na to, że będzie tego miejsca więcej, że będzie można przyjąć więcej pacjentek, że będzie to w dosyć lepszych warunkach, także bardzo liczymy na rozwój Wielkopolskiego Centrum Onkologii i czekamy na zakończenie. Oczywiście jesteśmy bardzo za.
Magazyn na zdrowie.
Szpital imienia Franciszka Raszei w Poznaniu informuje, że jako pierwszy w zachodniej części kraju podejmie się w sposób kompleksowy i nowoczesny leczenia stopy cukrzycowej.
Interdyscyplinarny zespół specjalistów będzie mógł efektywniej leczyć pacjentów z powikłaniami cukrzycowymi. Więcej na ten temat wyjaśni rzecznik szpitala dr Eryk Matuszkiewicz.
Chcemy już niebawem, czyli w lutym, otworzyć oddział stopy cukrzycowej. To pewien oczywiście kolokwializm. Mówimy o odległym, o przewlekłym powikłaniu źle wyrównanej, źle prowadzonej cukrzycy, która objawia się zmianami pod postacią ran trudno gojących się niekiedy, obejmujących dużą część stopy, właśnie w obrębie stopy. A cukrzyca niewyrównana i wysokie wartości glukozy sprzyjają takiemu niegojeniu się ran.
Dlaczego właśnie jest takie ważne odizolowanie tych pacjentów?
Ważne jest, ponieważ często te rany są zakażone i dlatego trzeba utrzymać pewien reżim sanitarny. Gdzieś ci pacjenci nie mogą swobodnie krążyć po oddziałach, żeby właśnie nie roznosić tych mikroorganizmów i ewentualnie zakażać następnych pacjentów. Także dlatego stworzyliśmy, wydaje nam się, że najlepsze miejsce dla nich właśnie w takim troszeczkę izolowanej części szpitala, żeby tam sobie dochodzili do zdrowia, nie stanowiąc zagrożenia i też nie nadkażając się, powiedzmy, bo wiadomo, że szpital nie jest miejscem jałowym, ewentualnie innymi mikroorganizmami.
To jest tak, że Państwo poszerzają ofertę dla osób, które zmagają się z cukrzycą.
Tak, od kilku, jeżeli nie kilkunastu lat funkcjonuje poradnia stopy cukrzycowej. Początkowo w wymiarze jednego dnia w tygodniu, potem wszystkich pięciu dni dotrudniono dodatkowy personel i lekarski, i pielęgniarski. Wynika to również z faktu, że nie zawsze w warunkach ambulatoryjnych, czyli pacjent przyjeżdża, odjeżdża, można pacjentowi pomóc. Częstokroć ten pacjent wymaga pobytu w szpitalu, podawania antybiotyków dożylnie, stosowania specjalnych opatrunków, indywidualnych ssaków, które nadmiar wydzieliny będą odprowadzały. I tego już w poradni nie można zrobić, tym bardziej w domu. Dlatego taki oddział, ja pracując początkowo jako internista w klinice tutaj diabetologii, mówiliśmy o powikłaniach ocznych, powikłaniach nerkowych, natomiast o tej stopie cukrzycowej tak zwanej, to tak gdzieś ten temat trochę był przemilczany, trochę trochę gdzieś tam, powiedzmy, pojawiał się, ale nie z taką siłą jak te dwa pierwsze. A problem rzeczywiście, obserwując, widzimy, że jest on coraz większy, bo tych pacjentów rzeczywiście jest coraz więcej. Doceniając go, postanowiliśmy taki oddział otworzyć.
Bardzo ważne jest to, że powikłania są takie, które mogą doprowadzić do amputacji stopy.
Tak, oczywiście. Amputacja to ostateczność, to oczywiście to okaleczenie pacjenta, bo już no niestety nie mamy takiej naturalnie rozumiemy sprawności jak wcześniej. Dlatego aby nie doprowadzić do tej ostateczności, będziemy starać się pomagać tym pacjentom, leczyć ich tutaj, motywować też do zmiany stylu życia, bo to też jest zwykle ważne, że my oczywiście możemy robić tutaj bardzo wiele, ale jeżeli pacjent nie zmieni stylu życia i na przykład nie będzie kontrolował sobie wartości glikemii, czyli tych cukrów, jak to popularnie się mówi, nie przestanie palić, o czym tu wielokrotnie mówimy, to nie będzie dobrze. To my stając na głowie też nie stworzymy, nie sprawimy cudu. Także będziemy tu na wiele, wiele frontów działać.
Wiele frontów i to będzie zespół interdyscyplinarny, bo państwo informują o tym, że będą lekarze z różnych specjalności.
Mamy znakomite grono diabetologów, mamy znakomite grono chirurgów, także tutaj w porozumieniu diabetologów, czyli też internistów. Dlatego ta opieka właśnie ma ten wymiar taki interdyscyplinarny. Edukacja diabetologiczna to jest kolejna, to jest właśnie to, gdzie będziemy mówić o tym, jak nie dopuścić do pewnych rzeczy, jak motywować pacjentów, żeby zmienić swój styl życia i żeby potem nie było takich problemów, żeby one nie nawracały, no i żeby właśnie to, o czym mówimy, w ostateczności nie doprowadzić do amputacji.
Jeżeli chodzi o liczby, ile łóżek?
Łóżek mamy na ten moment 19. Przygotowujemy 19 łóżek dla naszych pacjentów. Czy to będzie wystarczająco? Zobaczymy, czas pokaże. Miejmy nadzieję, że na ten początkowy etap to będzie wystarczające i tych, którzy będą wymagali, tych pacjentów, którzy będą wymagali takiej hospitalizacji, zostaną już nie gdzieś w oddziale chirurgii czy diabetologii, gdzieś rozrzuceni po szpitalu, tylko w jednym miejscu dedykowanym takim pacjentom. Myślimy, że te wszystkie procedury i formalne, i z NFZ-em, i z naszym tutaj organizacją szpitala do lutego wszystko zamkniemy i będziemy mogli już pacjentów przyjmować.
Co ma zrobić pacjent, który ma cukrzycę i chciałby być kompleksowo zbadany?
Może trafić tutaj do nas przez poradnię stopy cukrzycowej i pewnie to będzie tak na początek. Ci pacjenci już też są zorientowani, bo oni już tutaj do nas wielokrotnie przyjeżdżają, są zaopiekowani i to trwa nieraz niekiedy wiele lat. Także jedna na możliwość przez naszą poradnię, przez lekarza rodzinnego, tutaj umawianie się przez indywidualne konto pacjenta, także będzie to niedługo funkcjonować. Na różnych platformach będzie można tutaj do nas dotrzeć i do nas tutaj się zgłosić i no, zapisać się, mam nadzieję, że w niedługą kolejkę.
Co ma zrobić pacjent, który czuje, że coś jest nie tak? Co ma go zaniepokoić? Wie, że ma cukrzycę, średnio o nią dba, ale coś może mu się dać stopą. Jak to wygląda?
Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, bo te zmiany dotyczą układu nerwowego, one zmieniają czucie, czyli gdzieś zaburzenia czucia, ciepła, zimna, ucisku, gorąca. To wszystko, jeżeli gdzieś tam na przykład buty nas nie uwierają, to może gdzieś tam już powiedzmy sugerować, że coś tam zaczyna się dziać. Pielęgnacja, oglądanie, czy nie ma jakichś ran na podeszwie, między palcami, w tych czasami trudno dostępnych miejscach. Jeżeli dbamy o higienę i obcinanie paznokci, bo wiadomo, że trzeba to nie starać się na półokrągło gdzieś, tylko zupełnie prosto, żeby nie doprowadzić do skaleczenia, nie doprowadzić do wrastania gdzieś tego paznokcia, bo od tego się to wszystko zaczyna. Także być czujnym, obserwować siebie, a jeżeli coś się zdarzy, zawsze oczywiście lekarz rodziny to jest ten pierwsza linia, gdzie można się zgłosić. Dalej pokieruje czy do poradni diabetologicznej, czy do naszej poradni, czy do naszego oddziału.
Pod oddział stopy cukrzycowej w szpitalu imienia Franciszka Raszei ma zostać uruchomiony w lutym. Zajmie pomieszczenia do tej pory zajęte przez oddział patologii ciąży, który według dyrekcji szpitala nie jest wykorzystywany w pełni, między innymi przez spadek liczby porodów. W naszym magazynie teraz piosenka, po niej między innymi o osteoporozie.
Magazyn na zdrowie.
Może warto do postanowień noworocznych dopisać profilaktyczne badania. W Poznaniu trzeci rok będzie kontynuowany program Osteoporoza 50+. Jest skierowany do mieszkanek Poznania, które skończyły 50. rok życia. W ciągu ostatnich 2 lat przebadano już około 2000 kobiet i u sporej części z tej grupy stwierdzono odwapnienie kości.
Na czym polega osteoporoza? Dlaczego kobiety są na nią szczególnie narażone? Jak wygląda badanie densytometryczne? Z tymi pytaniami wybrałam się do poznańskiej przychodni realizującej program.
Akcja profilaktyka.
Tomasz Pleściński, diagnostyka obrazowa, Poznań, tutaj ulica Kasprzaka 16.
Panie doktorze, realizują Państwo tutaj już trzeci rok program miejski Osteoporoza 50+. Dlaczego tak ważne jest, żeby badać się już w tym wieku?
Na początku chciałem powiedzieć o osteoporozie. Jest klasyfikowana jako choroba, gdzie dochodzi do spadku wapnienia kości. W związku z tym ten spadek wapnienia kości powoduje spadek jej wytrzymałości i zwiększa się ryzyko złamań. To ryzyko złamań to jest ten moment, kiedy widzimy skutki osteoporozy. Wcześniej ona jest mało widoczna, mało zauważalna. Natomiast złamanie jest tym momentem najbardziej dramatycznym i tym momentem, którego chcielibyśmy uniknąć. Kość ulega demineralizacji. Ta demineralizacja kości zachodzi w sposób, można powiedzieć, w pewnym sensie fizjologiczny, zwłaszcza u kobiet po menopauzie, po 55 roku życia, kiedy spada funkcja ochronna estrogenów. I wtedy te procesy po prostu ulegają zmożeniu.
Ale to nie jest tak, że tylko kobiety chorują na osteoporozę?
Nie, oczywiście, że nie. Przyjmuje się, że większą grupą tych osób to są kobiety po menopauzie, ale oczywiście osteoporoza dotyczy nas wszystkich w mniejszym bądź większym stopniu. Oczywiście z osteoporozą spotkają się też mężczyźni, tylko w bardziej zaawansowanym wieku. Jak najbardziej osteoporoza dotknąć może również osoby, które mają pewne przewlekłe choroby, na przykład niedoczynność, nadczynność tarczycy, pierwotna nadczynność przytarczyc, przewlekłe choroby nerek, zwłaszcza przewlekła niewydolność nerek jest taką chorobą, gdzie ta osteoporoza też się nasili. Można też wspomnieć o pewnych używkach, picie alkoholu, nikotyni, to też są takie czynniki w pewien sposób stymulujące.
Kiedy Państwo już stwierdzą demineralizację kości, czy jest jeszcze szansa na to, żeby to naprawić?
Jak najbardziej, chociaż to jest tak naprawdę już zaleczanie efektu. W gruncie rzeczy o tej osteoporozie powinniśmy myśleć już znacznie wcześniej. Tak naprawdę można powiedzieć, że w wieku dziecięcym, aczkolwiek to nie dzieci muszą myśleć, tylko rodzice o tym. Ale tu jest kwestia tak naprawdę suplementacji pewnej. Już od samego początku i myślenia o tym, że są dwa ważne elementy, które muszą być włączone niejako. To jest witamina D3 i podaż wapnia. Tak jak kobiety w ciąży powinny o tym pamiętać, że muszą to suplementować, czy to tak samo w wieku dziecięcym, w wieku dojrzałym również powinniśmy o tym pamiętać. Natomiast oczywiście, jeżeli już stwierdzimy w badaniach, no tym badaniem jest badanie densytometryczne, że mamy do czynienia z osteoporozą, no to jesteśmy w stanie temu zaradzić. Istnieją środki, istnieją leki, które możemy włączyć.
Łukasz Szczepański, koordynator programów zdrowotnych Hospital Investment Group Diagnostyka. Już od 2021 roku, dokładnie od września, nasza placówka realizuje program finansowany przez Urząd Miasta Poznania. Grupą docelową w tym programie jest to 3000 osób i uczestnikami programu mogą być kobiety w wieku 50+, zameldowane lub na stałe lub czasowo w Poznaniu, bądź też zamieszkujące, rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miasta Poznania. Po tych dwóch latach z programu skorzystało dokładnie 2016 poznanianek i przeprowadzona analiza wyników wskazuje na to, że tylko 775 przebadanych pań ma wynik w normie. Natomiast cała reszta, czyli 1241 kobiet ma osteopenię, bądź też osteoporozę, czy osteoporozę zaawansowaną.
Jak wygląda badanie densytometryczne? Czy to jest bolesne?
Badanie densytometryczne właściwie zupełnie jest bezbolesne i można powiedzieć bardzo prosto wykonywane. Pewna forma badania radiologicznego, tak naprawdę, gdzie używamy promieniowania rentgenowskiego, tylko w mniejszej dawce. Pacjent kładzie się na takiej ala kozetce, przesuwa się nad nim pewien moduł. To też nie jest tak, że musi wchodzić do jakiejś takiej rury, gantry, jak w tomografii komputerowej czy rezonansie, czego pacjenci się obawiają. Obawiają się klaustrofobii. Tu tego po prostu nie ma. Moduł się przesuwa, są badania, mogą się położyć w ubraniu, tak więc jest to w pełni bezpieczne i tak naprawdę komfortowe. Naprawdę badamy szczękę kości udowej albo kręgosłup, albo jedno i drugie, w zależności od tego, co chcemy i jakie byśmy chcieli dokonać pomiar.
Rozumiem, że to są partie, które są najbardziej narażone, jako pierwsze wykazują objawy osteoporozy?
One są też narażone jako miejsca zwiększonego ryzyka złamań, tak? No bo w przebiegu osteoporozy osób starszych tak naprawdę złamanie szczęki kości udowej to jest jedna z najczęstszych form złamań. I tutaj wystarczy tak naprawdę niewielki upadek z pozycji poziomej na pozycję poziomą. Tak to nie jest, że to nie musi być spadek z drabiny, to nie o to chodzi. Tylko taka osoba się potknie, upadnie i tak naprawdę na początku może to nie być widoczne, ale po pewnym czasie zaczyna utykać, zaczyna się ból w stawie biodrowym, robi się zdjęcie albo kończyna jest jakoś zdotowana, źle ustawiona. Można to wybadać i się okazuje, ojej, doszło do złamania. Na to chciałbym zwrócić uwagę, to są w osteoporozie, to mamy do czynienia ze złamaniami niskoenergetycznymi. Tak naprawdę nie trzeba wielkiego urazu, wielkiego upadku, wielkiego wysiłku, żeby doszło do złamania. Szczyt kości udowej, no bo tu mówię o upadku, ale na przykład w przebiegu osteoporozy dochodzi też do złamań kości kręgosłupa, czyli tych kręgów, takich kompresyjnych. I To często w ogóle jest niewidoczne, aczkolwiek można zwrócić uwagę, to lekarze zwracają uwagę na to, lekarze rodzinni, którzy znają swoich pacjentów, że taki pacjent był wyższy, a nagle zmalał. Nie wiem, co się stało. Jak to, że się zmalał? No zmalał, dlatego że te kręgi po prostu się zapadły. Zaczyna się od jednego kręgu, potem mogą być dwa, trzy. Tak to po prostu wygląda.
Program Osteoporoza 50+ będzie realizowany przez ten rok. Warto już teraz zapisać się. Obecnie umawiane są badania na kwiecień.
Magazyn na zdrowie.
W tej chwili w całej Polsce jest około 15 tysięcy uczniów, którzy nie słyszą lub mają problemy ze słuchem. Te dzieci, które mają implant czy aparat słuchowy i nauczyły się polskiej mowy wcześniej, radzą sobie w normalnej szkole.
Gorzej jest z dziećmi, które porozumiewają się tylko językiem migowym. Tacy uczniowie najczęściej trafiają do ośrodków szkolno-wychowawczych. Ale ostatnia kontrola Poznańskiej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzona w 5 województwach, wykazała, że polski system edukacji dyskryminuje głuche dzieci. Nawet w takich ośrodkach nie wszyscy nauczyciele znają język migowy. Kontrolę koordynowała Jolanta Kozak.
Statystyki, o których mówiłam, dotyczyły zarówno szkół, ośrodków dla uczniów z niepełnosprawnością słuchu, jak i szkół ogólnodostępnych.
Idealna sytuacja byłaby taka, że trafia dziecko do szkoły na przykład ogólnodostępnej, do klasy integracyjnej, gdzie wszyscy nauczyciele potrafią migać, tak?
Tak. I wszystkie zajęcia odbywają się w języku migowym, oczywiście.
A tego nie ma, tak?
Nie, tego nie ma. Nie ma takiego obowiązku.
Jak bardzo dziecko na tym traci?
No możemy sobie tylko wyobrazić. Dla mnie genialny przykład popatrzeć na tłumaczy, co zrozumieliśmy z ich przekazu. Ja nic. I tak samo niesłyszące dzieci odbierają naszą mowę. Oni po prostu nas nie rozumieją.
A teraz jest tak, że w większości jednak rodzice posyłają dzieci do tych ośrodków?
Bardzo tutaj wsparciem czy podpowiedzią dla rodziców jest jednak orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, bo tam jest wskazanie, w jakiej szkole dziecko powinno się uczyć, czy w ogólnodostępnej, czy w specjalnej. Oczywiście to jest zawsze indywidualna decyzja rodziców, ale myślę, że rodzice zdają sobie sprawę z tego, że dziecko niesłyszące w szkole ogólnodostępnej jest skazane na niepowodzenie, jeśli nie posługuje się językiem polskim. Bo statystyka wskazuje, że więcej dzieci niesłyszących jest w szkołach, w ośrodkach, niż w szkołach ogólnodostępnych.
Ale dla rozwoju dziecka lepsza byłaby szkoła ogólnodostępna.
Tak, zobowiązaliśmy się jako państwo do prowadzenia edukacji włączającej. Aby to funkcjonowało, to niezbędny jest język migowy w szkole ogólnodostępnej. W jednej szkole możemy spotkać nauczyciela doskonałego specjalistę, który świetnie posługuje się językiem migowym. Myśmy obserwowali takie lekcje w czasie kontroli, ale są przykłady, które wskazują na to, że nieznajomość języka migowego wśród nauczycieli zdecydowała o tym, że uczeń musiał zmienić szkołę.
Bożena Borowska, jestem prezesem oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Związku Głuchych i mamą głuchych dzieci.
Czyli pani tę całą gehennę przeszła z dziećmi.
Tak.
Wie pani, jak to jest. Co było najgorsze?
Najtrudniejsze było przekazywanie treści w polskim języku migowym z podręczników, które dzieci miały w szkole. Były takie same oczywiście jak dla dzieci słyszących. I musiałam wszystkie te treści przetłumaczyć w domu jeszcze raz na polski język migowy, żeby dzieci zrozumiały, co było na lekcji.
One zakończyły edukację, rozumiem, poszły na studiach, to się pani udało, ale to jest pani trud własny, tak?
Tak, to była ciężka praca. Moje dzieci dzisiaj są magistrami, syn jest nauczycielem WF-u, córka jest magistrem pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
Co musiałoby się zmienić, żeby inne dzieci miały na ten start, chociaż trochę porównywalny do startu dzieci niegłuchych?
Przede wszystkim musieliby nauczyciele, którzy są przynajmniej w szkołach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci niesłyszących, wszyscy znać na poziomie B2 przynajmniej polski język migowy. I lekcje powinny być wykładane w polskim języku migowym. Najpierw dzieci powinny nabyć kompetencje znajomości polskiego języka migowego, a później w tym języku uczyć się wszystkich innych przedmiotów i w tym języka polskiego.
Takim osobom, które są obok, wydaje się, że w takich ośrodkach to wszyscy nauczyciele powinni umieć migać, tak?
No tak, to wydawałoby się oczywiste, tak jak w szkole dla niewidomych wszyscy nauczyciele znają Braille'a. No to tak tutaj powinni migać, no ale tak nie jest. Ustawa oświatowa niestety nie narzuca obowiązku.
Czyli jak wprowadzenie tego polskiego języka migowego jako języka obowiązującego wiązałoby się z takim obowiązkiem, tak?
Tak, tylko że to są całe jeszcze inne jakby czynniki, które na to wpływają. Nie ma jeszcze zatwierdzonej certyfikacji polskiego języka migowego, która leży w ministerstwie też już od jakiegoś czasu. Więc dopóki nie będzie certyfikacji, nie będzie nadania statusu języka polskiemu językowi migowemu, no to wszystko będzie odwlekane. zmienione. Dopóki nie będzie standardów nauczania polskiego języka migowego, to też nie można wymagać od kogoś i mówić, że musi już umieć na jakimś tam poziomie. To wszystko jest jeszcze daleko w polu. Dziecko, które ma aparat i które ma implant, jest głuche, bo po zdjęciu aparatu i implantu to jest dalej dziecko głuche i musi być przygotowane na to, że aparat bądź implant się zepsuje i w tym momencie musi mieć jakąś inną drogę komunikacji. I tą drogą jest język migowy. My wychodzimy z założenia w Polskim Związku Głuchych, że wszystkie osoby, nawet te dobrze wyrehabilitowane, te dobrze mówiące, moje dzieci też bardzo dobrze mówią, ale muszą mieć ten drugi język, bo to jest alternatywa. W momencie, kiedy zepsuje się implant, kończy się wszystko. Ktoś może stracić pracę, bo nagle nie może odbierać telefonów. Koniec, nie może się dogadać. Ale prawda jest taka też, to też chciałam powiedzieć, że osoby już implantowane w późniejszym czasie zaczynają się uczyć języka migowego, bo one i tak czują się bardziej przynależne do świata niesłyszących z czasem niż do świata słyszących.
Te wątki społeczne bardzo nas interesują. To nie jest nasza pierwsza kontrola dotycząca problemów związanych z językiem migowym. W 2015 roku prowadziliśmy kontrolę obsługi niesłyszących w urzędach publicznych. Także jest podstawa do tego, żeby mieć nadzieję, że tym problemem się jeszcze będziemy zajmować.
I to był ostatni temat w naszej audycji, którą można odsłuchać w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. My dziękujemy już za uwagę i polecamy się za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.